Robiliśmy sobie troszeczkę już tej biografii Mickiewicza i podróży Mickiewicza. Pamiętacie, on zostaje te procesy Filomatów i Filaretów tam w 23, jak zaczynał, to pisze te wcześniejsze części Dziadów. Właściwie ta jego podróż będzie się zaczynała i od Petersburga, później będzie w Moskwie, później jeszcze jak robiliśmy sonety krymskie, on trafia do Odessy i na Krym. A następnie Mickiewicz będzie we Włoszech, będzie też w Rzymie w 1821-31 roku, będzie podróżował też w okolicach Lozanny, będzie w Berlinie, Weimarze, Pradze, Dreźnie, to jest wszystko około 30 roku i będzie później na tej, jeszcze będzie 31, od 31 do 55 roku w Paryżu. Co się mówi na temat jego działania w trakcie powstania listopadowego? Dobrze wiemy o tym, że on chciał w 1831 wkroczyć na tereny, które dzisiaj możemy nazwać terenami polskimi. I faktycznie w Dreźnie jest w 29 i w 32 roku. I on w 31 wyrusza na tereny Polski, ale dojeżdża tylko do województwa dzisiejszego poznańskiego i tam się poznańskim się zatrzymuje, a później już jest w Paryżu. Dlaczego? Czy miał jakieś ważne sprawy? To oznacza, może przekazywał jak Słowacki jakieś dokumenty. Już podróżuje po Europie. Dlaczego mu się nie udało wziąć udziału w powstaniu? Dlaczego te kilka miesięcy spędza w wielkopolskich dworach ziemiańskich, a później wyjeżdża do Drezna zamiast wziąć udział w powstaniu listopadowym, o którym tak ciągle pisze? Są takie hipotezy, że on się zatrzymał u jednej z kochanek w Poznańskim. Tak. Dobrze usłyszeliście. No i dobra, a przecież tylu jego kumpli, te wysyłki, on jemu się już raz udało uniknąć, teraz kolejny raz. Co się dzieje? Jest nagle w Paryżu, jest bezpieczny, działa w środowiskach emigracyjnych, będzie prowadził działalność publicystyczną, później będzie wykładał literaturę słowiańską w Collège de France. Nam napisze też 34 pana Tadeusza. No ale ten 32 już w Dreźnie zaczyna pisać Dziady i stąd ta nazwa Dziadów Drezdeńskich. Czyli trzecia część Dziadów to są Dziady Drezdeńskie. I opublikuje je trochę później, ale najważniejsze jest to, komu on dedykuje ten utwór. A mianowicie dedykuje go swoim przyjaciołom, Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi i Feliksowi Kołakowskiemu, którzy oddali swoje życie w imię miłości do ojczyzny. I on ich nazwie w dedykacji Narodowej Sprawy Męczennikami. Ja tutaj tylko sobie otworzę książkę. Mamy Dziady poema. Pamiętajcie, najpierw był Upiór, później był Dziady 2, Dziady 4, no i zaczyna nam się Dziadów część trzecia. I już przywykliście, myślę, do takiego schematu mickiewiczowskiego, że Dziady poema, dedykacja, wprowadzenie, które musimy sobie dzisiaj wytłumaczyć i to będzie dla nas dość istotne. I dopiero później zaczynają się Dziady. Dziady mają tylko jeden akt. Na początku jest prolog, później są tylko sceny. Później będzie część ustęp, część epicka, a później będzie część liryczna do przyjaciół Moskali. Więc będziemy mieć bardzo rozbudowany synkretyzm rodzajowy, a w ramach tego rozwojowego także synkretyzm gatunkowy. Więc to też jest tak technicznie arcydzieło romantyzmu, bo on tutaj wyłoży tę całą koncepcję romantyzmu, o której mówiliśmy, jeżeli chodzi o koncepcję teorii literatury. Więc mamy mnogość rodzajów. Dedykacja, wprowadzenie, czyli takie posłowie, przedmowę autora, dramat, część epicką i część liryczną, a później objaśnienia poety. Tak, jeszcze raz dedykacja. Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kułakowskiemu, współuczniom, współwięźniom, współwygnańcom za miłość ku ojczyźnie, prześladowanym z tęsknoty ku ojczyźnie zmarłym. W Archangielu, na Moskwie, w Petersburgu, narodowej sprawy męczennikom poświęca autor. Ja wam to wyślę, bo te postaci będą też, na przykład Jan Sobolewski, one będą bohaterami i to są faktycznie kumple filomatów i filaretów. Czy Micki już ma wyrzuty sumienia, że nie wziął udziału w powstaniu? Czy ma wyrzuty sumienia, że jego kumple poumierali, a on nie? Być może. A może po prostu ważniejsze było mieć okazję do napisania takiego tekstu. I teraz mamy wprowadzenie. I tu będzie o tym, i on będzie nam tłumaczył genezę, czyli przyczyny powstania tego utworu wytłumaczy represje. Będzie mówił także o martyrologii. Teraz pojawi nam się trochę takich pojęć. Martyrologia narodu polskiego to będzie coś, co chciałabym, żebyście już sobie spisywali, jak będziemy to czytać. Bo jak zrobimy sobie sprawdzian, to będzie bardzo ważne. W martyrologii trzeba będzie wypisać wszystkie przyczyny prześladowania. Jakby inaczej, wszystkie historie. Kto, jak był prześladowany. Kolejne ważne słowo to będzie prometeizm. To będziemy robić już pewnie na kolejnych lekcjach. Mesjanizm, także będziemy sobie wyjaśniać. I dobrze, żeby każdy z was zrobił sobie listę snów, bo będziemy robić o poetyce snu, będziemy mówić poetyka snu. Czyli sny, widzenia, przepowiednie. To wszystko, kto jak śni, kto ma jakie zwidy, to wszystko będziemy zapisywać. Kto i co? Bo to są sceny symboliczne, to jest mnogość symboliki. No i ten synkretyzm rodzajowy, czyli sama budowa i synkretyzm gatunkowy. Bo w tej części dramatycznej pojawią nam się piosenki, przypowieści, będzie też dość dużo takiej mieszanki gatunkowej. I to są rzeczy, które chciałabym, żebyście sobie w międzyczasie formułowali jako notatkę. Jak chcecie, założę wam dzisiaj zaraz plik na dysku googlowskim z tymi hasłami i go wszystkim wam udostępnię, żebyście go razem edytowali i mieli to wszystko w jednej bazie. Może tak będzie wygodnie, ja tam uważam, że współpraca jest dobra, bo im bardziej świat idzie do przodu, tym mamy mniej czasu na to, żeby oddychać. Więc może takie podzielenie się tymi zadaniami akurat nam się przyda. Co do dziadów, my sobie tu będziemy dużo robić. Czasami zamiast lekcji będę was prosiła o obejrzenie konkretnego spektaklu. Bardzo mi zależy na tym, bo my romantyzmem skończymy rok szkolny. My już nie wejdziemy w pozytywizm. Nie musimy tego robić. Więc też nie będzie szans na później za bardzo na takie dokładne omawianie tego Pana Tadeusza, to już jest nasz, Pana Tadeusza, przepraszam, dokładne omówienie tej epoki, więc my sobie będziecie musieli obejrzeć Lawę i dam wam też kilka współczesnych ukazań, obrazowań, jak to jest z tymi dziadami. I na tych dziadach my się skupimy też w kwestii pisania wypracowań. Tego troszeczkę sobie narobimy. Dlatego, że od lat i na próbnych, i na głównych maturach pojawiają się właśnie wypracowania z dziadów, a patrząc na aktualne sytuacje, to myślę, że dziady mają niezłe branie, więc dlatego zalecam znać ten utwór po prostu z każdej strony, także ja będę do was dzwoniła w nocy, a wy będziecie recytować dziady. Moje marzenie. Dobra, czytam wam wprowadzenie. Będę trochę przyspieszała i streszczała Mickiewicza. Polska, tylko chcę, żebyście zobaczyli, jaką on narrację nam tu proponuje. Polska od pół wieku przedstawia widok z jednej strony tak ciągłego, niezmordowanego i niezbłaganego okrucieństwa tyranów. Z drugiej, tak nieograniczonego poświęcenia się ludu i tak uporczywej wytrwałości, jakich nie było przykładu od czasów prześladowania chrześcijaństwa. Zdaje się, że królowie mają przeczucie Herodowe o zjawieniu się nowego światła na ziemi i o bliskim swoim upadku, a lud teraz mocniej wierzy w swoje odrodzenie się i zmartwychwstanie. Dzieje męczeńskiej Polski obejmują wiele pokoleń i niezliczone mnóstwo ofiar. Krwawe sceny toczą się po wszystkich stronach ziemi naszej i po obcych krajach. Poema, który dziś ogłaszamy, zawiera kilka drobnych rysów tego ogromnego obrazu. Kilka wypadków z czasów prześladowania podniesionego przez imperatora Aleksandra. Około roku 1822, czyli wtedy, kiedy debiutuje Mickiewicz, polityka imperatora Aleksandra przeciwna wszelkiej wolności zaczęła się wyjaśniać, gruntować i pewny brać kierunek. W ten czas podniesiono na cały ród polski prześladowanie powszechne, które coraz stawało się gwałtowniejsze i krwawsze. Wystąpiły na scenę pamiętny w naszych dziejach senator Nowosilcow. I to nazwisko koniecznie sobie zapiszcie, zaraz wam wyślę, jak wyglądał, albo sobie sami zobaczcie w internecie. Senator Nowosilcow. To będzie uosobienie wielkiego zbrodniarza, wielkiego demona, diabła, Nikołaj Nowosilcow. Rosyjski hrabia, tak swoją drogą. I on był zastępcą przewodniczącego Rady Najwyższej Tymczasowego Księstwa Warszawskiego i sprawował nadzór nad policją, nad skarbem i był przewodniczącym Komitetu Wyższego Nadzoru Policyjnego, członkiem Towarzystwa Królestwa Polskiego i przewodniczącym Petersburskiej Akademii Nauk. Czyli odznaczony, uczył się w Korpusie Paziów, służył w Armii Rosyjskiej, uczestniczył w pokonaniu insurekcji kościuszkowskiej w Polsce i na Litwie. I był jednym z najbliższych współpracowników Aleksandra I w pierwszych latach jego panowania. I miał pełne zaufanie Aleksandra, więc był członkiem tajnej komisji, dyplomatą. Zawierał nawet antynapoleoński sojusz z Wielką Brytanią. Jednak trochę te jego losy się tu pozmieniają, bo mimo, że on będzie prowadził intrygi przeciwko Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, to będzie chciał się bardzo przypodobać cerowi i przyczyni się do wykrycia nieprawdziwych spisków filomatów i filaretów w prowincjach zebranych. I stanie się też, dzięki temu przewodniczącym Rady Państwa i Komitetu Ministrów Imperium Rosyjskiego. Będzie też członkiem honorowym Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Nawet zostanie odznaczony orderem Orła Białego, słuchajcie. I on popadnie w niełaskę cara. Podobno zdefrauduje całkiem spory majątek. I on będzie musiał się bardzo, ale to bardzo wykazać, że naprawdę broni interesów carskich i dlatego będzie szukał na siłę tych spisków. I tak będzie z tym spiskiem filomatów i filaretów. Wracam do tego, co nam mówi Mickiewicz. On pierwszy instynktową i zwierzęcą nienawiść rządu rosyjskiego ku Polakom wyrozumował jak zbawienną i polityczną. Wziął ją za podstawę swoich działań, a za cel położył zniszczenie polskiej narodowości. W ten czas całą przestrzeń ziemi od Prosny aż do Dniepru i od Galicji do Bałtyckiego Morza zamknięto i urządzono jako ogromne więzienie. Całą administrację nakręcono jako jedną wielką Polaków torturę, której koło obracał carewicz Konstanty i senator Nowosilcow. Systematycznie Nowosilcow wziął naprzód na męki dzieci i młodzież, aby nadzieje przyszłych pokoleń w narodzie samym wytępić. Założył główną kwaterę katowstwa w Wilnie, w stolicy naukowej prowincji litewsko-ruskich. Był wówczas między młodzieżą uniwersytetu różne towarzystwa literackie mające na celu utrzymanie języka i narodowości polskiej kongresem wiedeńskim przywilejami imperatora zostawionej Polakom. Towarzystwa te, widząc wzmagające się podejrzenia rządu, rozwiązały się wprzód jeszcze nim ukaz zabronił ich bytu. Ale Nowosilcow, chociaż w rok po rozwiązaniu się towarzystwa, przybył do Wilna, udał przed imperatorem, że je znalazł działające i ich literackie zatrudnienia wystawił jako wyraźny bunt przeciwko rządowi, uwięził kilkaset młodzieży i ustanowił pod swoim wpływem trybunały wojenne na sądzenie studentów. W tajemnej procedurze rosyjskiej oskarżeni nie mają sposobu bronienia się, bo często nie wiedzą, o co ich powołano. Bo zeznania nawet komisja według woli swojej jedynie przyjmuje i w raporcie umieszcza, a drugie uchyla. Nowosilcow władzą nieograniczoną od carewicza Konstantego zesłany był oskarżycielem, sędzią i katem. Czytaliście proces Kawki. Przecież to się też teraz dobrze kojarzy. Jak się bronić, jak nie znasz zarzutów? Dalej mówi Mickiewicz, że Nowosilcow skasował kilka szkół w Litwie, z nakazem, aby młodzież do nich uczęszczająca uważano za cywilnie umarłą, aby jej do żadnych posług obywatelskich, na żadne urzędy nie przyjmowano i aby jej nie dozwolono ani w publicznych, ani w prywatnych zakładach kończyć nauk. Dlaczego? Bo się przecież łatwiej rządzi głupim ludem. Taki ukaz zabraniający uczyć się nie ma przykładów w dziejach i jest oryginalnym rosyjskim wymysłem. Obok zamknięcia szkół skazano kilkudziesięciu studentów do min sybirskich, do taczek, do garnizonów azjatyckich. W liczbie ich byli małoletni należący do znakomitych rodzin litewskich. Dwudziestu kilku już nauczycieli, już uczniów uniwersytetu wysłano na wieczne wygnanie w głąb Rosji jako podejrzanych o polską narodowość. Podejrzanych o polską narodowość. W stylu wygnańców jednemu tylko dotąd udało się wydobyć się z Rosji. O kim mowa? O tym już w Dziadach. I dalej mówi Mickiewicz. Wszyscy pisarze, którzy uczynili wzmiankę o prześladowaniu ówczesnym Litwy, zgadzają się na to, że w sprawie uczniów wileńskich było coś mistycznego i tajemniczego. Charakter mistyczny... Przepraszam, odpiszę tylko Mai. Charakter mistyczny, łagodny, ale niezachwiany Tomasza Zana, naczelnika młodzieży, religijna rezygnacja, braterska zgoda i miłość młodych więźniów, kara Boża, sięgająca widomie prześladowców, zostawiły głębokie wrażenie na umyśle tych, którzy byli świadkami lub uczestnikami zdarzeń, a opisane zdają się przynosić czytelników czasy dawne, czasy wiary i cudów. Tomasz Zan będzie tutaj jednym z bohaterów. On też był tym przedstawicielem, jakby takim głównym członkiem, założycielem filomatów. Kto zna dobrze ówczesne wypadki, da świadectwo autorowi, że sceny historyczne i charaktery osób działających skreślił sumiennie, nic nie dodając i nigdy nie przesadzając. I po cóż by miał dodawać albo przesadzać? Czy dla ożywienia w sercu rodaków nienawiści ku wrogom? Czy dla obudzenia litości w Europie? Czymże są wszystkie ówczesne okrucieństwa w porównaniu tego, co naród polski teraz cierpi, na co Europa teraz obojętnie patrzy? Autor, Mickiewicz mówi sam o sobie autor. Autor chciał tylko zachować narodowi wierną pamiątkę z historii litewskiej lat kilkunastu. Nie potrzebował ochydzać rodakom wrogów, których znają od wieków. A do litościwych narodów europejskich, które płakały nad Polską jak niedołężne niewiasty Jeruzalemu nad Chrystusem, naród nasz przemawiać tylko będzie słowami Zbawiciela. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale nad samymi sobą. Taką puentą kończy wprowadzenie Mickiewicz. Czego się spodziewacie? Jak to czytacie? Jakie emocje wywołuje was ten wstęp? Bo zakładam, że wiele osób, czytając Dziady na dzisiejszą lekcję, pominęło wstęp. Dokładnie, tak jak Zosiu piszesz, że to ludzie sobie robią problemy i Mesjasz nie potrzebuje litości, on jest tylko po to, żeby pokazać, że jest źle i że trzeba się wziąć do roboty. Słuchajcie, teraz będziemy mieć nową koncepcję bohatera. Dalej się pojawi nasz bohater, którego znacie już z poematu Upiór, z romantyczności, którego znacie z Dziadów części drugiej jako widmo i z Dziadów części czwartej jako pielgrzyma Gustawa. On teraz tutaj się znowu pojawi. Czy Polska to jest Mickiewicz? Bo tutaj jest taka koncepcja, że on tak to widzi. Dzisiaj nie dojdziemy do wielkiej improwizacji. To będzie nasza następna lekcja. Już sobie ją bardzo dokładnie rozpiszemy i będziemy tłumaczyć. Tak, bo bohater powie, ja i ojczyzna to jedno. Ja i ojczyzna to jedno, bo za miliony kocham i cierpię Katusze. I przechodzimy do Dziadów. Dziady, część trzecia, Litwa, prolog. Znajdujemy się w Diaskalach, czytamy, w Wilnie przy ulicy Ostrobramskiej w klasztorze księży Bazylianów, przerobionym na więzienie stanu. Stało się celą więzienną. To też była częsta praktyka zaborców, że pomieszczenia klasztorne przerabiali oni na więzienia, bo są grube mury. I zaczynamy od motta. Tym razem nie jest to Szekspir, niespodzianka. Ale mamy motta odwołujące się do Ewangelii Marka. Y, y, A strzeżcie się ludzi, albowiem was będą wydawać do siedzącej rady i w bożnicach swoich was biczować będą. Następny cytat. I do starostów i do królów będziecie wodzeni na świadectwo im i poganom. Następny. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawion. I przechodzimy do tego prologu. Mamy taką historię, musicie tutaj wszystko sobie rysujcie jak film w głowie. To jest bardzo ważne, że część dramatyczną wy sobie musicie cały czas odtwarzać teraz w formie filmu, bo tu będzie dużo efektów specjalnych i będzie dużo zoomów. I teraz wyobraźcie sobie ciemną norę, klasztorną, w lochu jesteście. Więzień śpi na oknie. Nad tym więźniem staje anioł stróż. I będzie mówił, niedobre, nieczułe dziecię. To jest anioł stróż tego więźnia. Ziemskie matki twojej zasługi, prośby jej na tamtym świecie strzegły długo wiek twój młody od pokusy i przygody jako róża anioł sądów. We dnie kwitnie, a w nocy jej wonie bronią synne dziecka skronią zarazy i owadów. Nieraz ja na prośby matki za pozwoleniem Bożym wstępowałem do twojej chatki. Cichy, w cichej nocy cieniu wstępowałem na promieniu i stawałem na twym łoże. Czyli opiekuje się nim nieustannie ten anioł stróż i on mu teraz, ten anioł stróż stojąc nad ciałem tego więźnia, to wszystko mówi. Gdy się noc ukołysała, ja nad marzeniem namiętnym stałem jak lilia biała, schylona źródłem mętnym, nieraz dusza mnie twa zbrzydła, ale w złych myśli nacisku szukał dobrej, jak w mrowisku szukają ziarenek kadzidła. Czyli mówi o tym, że nieraz nagrzeszyłeś, ale ja co noc pilnowałem, żebyś nie miał złych snów. Ja jako dziecko stworzyłam sobie anioła stróża i nazywał się Jorge. Nie wiedziałam, że istnieje taki imię jeszcze wtedy. I też miał przede mną, chronił mnie, jak zasypiałam polem siłowym. Wyobrażałam sobie, że mam taką kopułę i mogę zasnąć i żadne koszmary nie przyjdą. Bardzo dziecięca koncepcja i też bardzo romantyczna. Pamiętajcie, że poeta romantyczny ma najwięcej wspólnego z dzieckiem. To już było w cierpieniach młodego Wertera. Idziemy dalej. To ten anioł mu trajkocze. Ledwie dobra myśl zaświeci, brałem duszę twą za rękę. Wiodłem w kraj, gdzie wieczność świeci, śpiewałem jej piosenkę, którą rzadko ziemskie dzieci słyszą, rzadko i w uśpieniu, a zapomną w odetchnieniu. Jam ci przyszłe szczęście głosił, na mych rękach w niebo nosił, a tyś słyszał niebios dźwięki jako pijanych ust piosenki. Czyli nie bardzo to rozumiał, a ten dbał o jego sny. Jakby dbał, kreował jego duszę, jego wyobraźnię. Ja, syn chwały nieśmiertelnej, mówi anioł stróż. Przybierałem w ten czas postać obrzydłej larwy piekielnej, by cię straszyć, by cię chłostać. Tyś przyjmował chłostę Boga jak dziki męczarnie wroga. I dusza trwa w niepokoju, ale z dumą się budziła. Jakby w napięciu zdroju przez noc całą męty piła. I pamiątki wyższych światów w głąb ciągnąłeś jak kaskada, gdy w podziemną przepaść wpada, ciągnie liście drzew i kwiatów. Na ten czas gorzko płakałem, oblicze tuląc w me dłonie. Chciałem i długo nie śmiałem ku niebieskiej wracać w stronie, bym nie spotkał twojej matki. Spyta się, jaka nowina z kuli ziemskiej, z mojej chatki, jaki sen był mego syna. Czyli on za prośbami i modlitwami matki, która już umarła, opiekował się jej synem, ale jednocześnie najpierw jako dziecku zsyłał dobre sny, a później też złe sny, po to, żeby hartować jego duszę. I widział, że ten się budził i czuł się zwycięzcą, że to przetrwał. Czyli już go przygotowywał na trud życia. I nagle przebudza się ten więzień, patrzy w okno, świta i mówi sobie sam do siebie w tej celi. Noc cicha, gdy wschodzisz, kto ciebie zapyta, skąd przychodzisz? Gdy gwiazdy przed tobą rozsiejesz, kto z tych gwiazd tajne przyszłej drogi twojej wyczyta? Zaszło słońce. Wołają astronomy zwierzę, ale dlaczego zaszło? Nikt nie odpowiada. Ciemności kryją ziemię i lud we śnie leży, lecz dlaczego śpią ludzie? Żaden z nich nie bada. Przebudzą się bez czucia, jak bez czucia spali. Nie dziwi słońca dziwna, lecz codzienna głowa. Zmienia się blask i ciemność jako straż pułkowa, ale gdzież są wodzowie, co je rozkazali? Słuchajcie, on pyta o to, o czym w tych pieśniach mówiących o harmonii świata mówił Jan Kochanowski. Że ktoś steruje to dniem i nocą i że świat jest uporządkowany. Tylko ten więzień pyta jak romantyk. Wszyscy biorą to za pewnik, że jest dzień i noc. A nikt nie zadaje się, kto tym steruje, gdzie są tajemnice istnienia. Nikt nie pyta o mistykę. Dalej mówi więzień. A sen? To już mamy o roli snu, bo on śnił. Czyli już możecie pierwszy sen za was opisać. Ach, ten świat cichy, głuchy i tajemniczy, życie duszy, czyż nie jest warte badań ludzi? Czyli cóż, mamy znowu koncepcję. Czucie i wiara, nie męczca szkiełko i oko. Dlaczego nikt się nie zajmuje śnieniem? Któż jego miejsce zmierzy? Kto jego czas zliczy? Trwoży się człowiek śpiący, śmieje się, gdy zbudzi. Mędrcy mówią, że sen jest tylko przypomnienie. Mędrcy przeklęci. Widzimy to pogardę dla tych, którzy starają się rozumowo patrzeć też na zjawisko snu. Czyż nie umiem rozróżnić marzeń od pamięci? Chyba mnie wymówią, że moje więzienie jest tylko wspomnienie. Mówią, że senne czucie rozkoszy i kaźni jest tylko grą wyobraźni. Głupi! Zaledwie z wieści wyobraźnią znają i nam wieszczą o nim bają. I już sobie możecie zapisać pierwsze określenie. On siebie nazywa wieszczem. To też będzie nas ważne, czyli te określenia poety to też wieszcza. Wieszcz to ten, który przypowiada przyszłość. Bywałem w niej, mówi więzień. Zmierzyłem lepiej jej przestrzenie i wiem, że leży za jej granicą marzenie. Prędzej dzień będzie nocą, rozkosz będzie kaźnią, niż sen będzie pamięcią, a mara wyobraźnią. I on się położy i nagle znowu wstanie i podejdzie do okna. Nie mogę spocząć. Te sny to straszą, to łudzą, jak te sny mnie trudzą, powie. No i przyśni. Znaczy zaśnie na chwilę. I pojawią się w jego celi duchy nocne. Duchy nocne możemy kojarzyć z jakąś siłą demoniczną. One nie mają jasnego z takiego statusu ontologicznego, który by się opowiadał po stronie dobra, jaki ma anioł stróż. I te duchy nocne mówią: puch czarny, puch miękki, nad głową podłóżmy, śpiewajmy, a cicho, nie trwóżmy, nie trwóżmy. I nagle pojawi nam się duch z lewej strony. Oglądaliście Kaczora Donalda. Wielokrotnie Kaczor Donald miał na lewym ramieniu Kaczora Donalda diabełka, a na prawym Kaczora Donalda aniołka. Duch prawy, prawa strona jest kojarzona ze stroną dobra, a duch lewy, strona lewa jest kojarzona ze stroną zła. To jest strona kusiciela, szatana. Nadal jest oczywiście harmonia świata, tak? Bo mamy podział na dobro i zło. I ten duch z lewej strony, czyli ten raczej zły, powie tak: noc smutna w więzieniu, tam w mieście wesele. U stołów tam muzyki huczą, przy pełnych kielichach śpiewają minstrele. Tam nocą komety się włóczą, komety z oczkami i z jasnym warkoczem. I więzień nam usypia, a ten duch z lewej dalej mówi: kto po nich kieruje łódź w biegu, ten zaśnie na fali w marzeniu uroczym, na naszym przebudzi się u brzegu. Nagle wzrywa się anioł i mówi: my uprosiliśmy Boga, by cię oddał w ręce wroga. Samotność mędrców mistrzyni. I ten cytat podkreśli sobie. I ty w samotnym więzieniu jako prorok na pustyni dumaj o twym przeznaczeniu. To znaczy okazuje się, że to za sprawą aniołów on się znalazł w więzieniu. Dlaczego? Dlatego, że w końcu mógł być samotny, bo samotność to mędrców mistrzyni i tylko w ten sposób może stać się prorokiem. Każde objawienie, każde proroctwo, jak na przykład teofania świętego Jana, którą była apokalipsa, ona może się dokonać tylko w odosobnieniu. Tylko jak jesteśmy sami, sami ze sobą, możemy poznać prawdę o sobie albo dojrzeć jakieś mistyczne tajemnice, zrozumieć je. Czyli właściwie to anioły pokierowały go do tego więzienia. Duchy nocne będą dalej gadać. W dzień Bóg nam dokucza, lecz w nocy wesele. W noc późną próżniaki się tuczą i w nocy swobodnie śpiewają minstrele. Szatany piosenek ich uczą. Kto ranną myśl świętą przyniesie z kościoła, kto rozmów poczciwy smak czuje. Noc pijawka wyciągnie pobożną myśl z czoła. Noc wąż w ustach smaki zatruje. Śpiewajmy nad sennym my nocy, synowie. Usłuszmy, aż będzie nam sługą. Wpadnijmy mu w serce, biegajmy po głowie. Nasz będzie, ach, gdyby spał długo. Czyli dostrzegamy tutaj psychomachię. Czyli to, co się działo, pamiętacie, w średniowieczu, jak człowiek, rycerz umierał, to musiał, w tym momencie był kuszony przez demony, a anioły stały obok grzecznie. I to on musiał przed samą śmiercią wybrać, do której strony jest mu bliżej. I tutaj też odbywa się walka o duszę tego więźnia. Anioł powie tak: modlono się za tobą na ziemi i w niebie, wkrótce muszą tyrany na świat puścić ciebie. Czyli to ten anioł jego wybiera. On jest wybrańcem anioła. I więzień nagle się obudzi, czyli mamy ten jego pierwszy sen. I co zrobi, kiedy się obudzi? Mówi: ty, co bliźni katujesz, więzisz i wyrzynasz. I uśmiechasz się we dnie i w wieczór ucztujesz. Czy ty z rana choć jeden sen twój przypominasz? A jeśliś go przypomniał? Czy ty go pojmujesz? Znowu zasypia. Anioł, ty będziesz znów wolny, my oznajmić przyszliśmy. Dini się obudzi i nagle okazuje się, że usłyszał przez sen te słowa. Będę wolny? Pamiętam, ktoś mi wczoraj prawił. Nie, skądże, czy to we śnie, czy Bóg mi to objawił? Znowu zaśnie. I tutaj będą te demony sobie o nim mówić i anioł też. Demony będą chciały podwoić napaść. A duchy z prawej strony powiedzą, w takim razie my podwajamy strażę. Odbywa się walka o duszę tego więźnia. I więzień teraz się obudzi i powie, mam być wolny, tak. Nie wiem, skąd przyszła nowina, lecz ja znam, co być wolnym z łaski Moskwicina. Łotry zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajdany, ale wtłoczą na duszę. Ja będę wygnany. Czy on się boi tej wolności, bo znaczy, że to jest wygnanie z ojczyzny. Błąkać się w cudzoziemców, w nieprzyjaciół tłumie, jak ja, śpiewak. Teraz już na siebie już raz zauwieszczę, a teraz śpiewakiem. I dalej mówi. I nikt z mojej pieśni nie zrozumie nic oprócz niekształtnego i marnego dźwięku. Czyli dla niego klęską będzie wygnanie z ojczyzny, bo jako śpiewak tworzy w swoim języku. Po polsku, jak zostanie wygnany, to nikt nie będzie rozumiał jego pieśni. To jest dla niego katorga. I dalej mówi, Łotry, tej jednej broni z rąk mi nie wydarły, ale mi ją zepsuto, przełamano w ręku, żywy, zostanę dla mej ojczyzny umarły. I myśl legnie zamknięta w duszy mojej cieniu, jako diament w brudnym zawarty kamieniu. I w tym momencie ten więzień wstaje, weźmie i będzie węglem pisał na ścianie, po łacinie, co oznacza tej nocy. To jest noc w listopadzie. Tej nocy, nocy zadusznej, umarł Gustaw. Narodził się Konrad. I teraz mamy koncepcję kolejną romantycznego bohatera, w którym dochodzi do przemiany. On, jak już dowiadujemy się, że on się nazywał Gustawem, a Gustawa znamy z czwartej części Dziadów i wiemy, że popełnił samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości. Tak ten też popełni samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości. Zmiana jest jednak znaczna. Bo nie będzie to nieszczęśliwa miłość do kobiety, tylko teraz do ojczyzny. Czyli dalej mamy koncepcję romantycznego kochanka, tylko on jest teraz kochankiem ojczyzny. I duch, ten Konrad, jak już teraz wiem, że on się nazywa Konrad, to jest 1 listopada 1823 roku na 2 listopada 1823 roku. Dochodzi do zmiany z Gustawa w Konrada. I tylko duch się wypowie teraz. Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza. Kiedy myśl w twojej głowie jako iskra w chmurze zabłyśnie, niewidzialne obłoki zgromadza i tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze. Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz, już czekają w milczeniu jak gromy żywioły. Tak czekają twe myśli, szatany i anioły. Czy ty w piekło uderzysz, czy w niebo zaświecisz? A ty jak obłok górny, ale błędny, pałasz i sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, coś działasz. Ludzie, każdy z was mógłby samotny, więziony, myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. To powie duch. Czyli ty, Gustavo Konrado, błądzisz. Czy ty, jakbyś ty wiedział, że w ogóle masz moc, że każdy człowiek nie potrzebuje armii, każdy człowiek ma moc. Ty możesz wszystko zmienić, ale ci ludzie są głupi, że tego nie wiedzą, nie mają świadomości swojej mocy. I tak się kończy, słuchajcie, prolog. I my w tym prologu dowiedzieliśmy się, że mamy momenty psychomachii, walki dobra ze złem o duszę, że Konrad jest niezdecydowany. Jedyne co wiemy, to to, że dokonał jakiejś zmiany, że skoro anioł mówił mu, że będzie wybrańcem, to on nie chce być wolny na obcej ziemi, że mówi o sobie, że jest wieszczem i śpiewakiem i że dokonuje przemiany w noc zaduszną, czyli w noc transgresji. Nie ze świata umarłego w świat żywych, ale może też. No bo przecież Gustaw popełni samobójstwo, a Konrad żyje. To jest bohater o niejasnym statusie ontologicznym. On się przemienia na pewno z kochanka do kobiety, z kochanka do ojczyzny. Także nieszczęśliwego. Ale nie ma zielonego pojęcia o tym, że może sam tak wiele zdziałać, że ma władzę. Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza. I z tą myślą chciałabym dzisiaj skończyć, żebyście sobie o tym pomyśleli. I to był prolog. I na następnej lekcji zaczniemy dopiero akt pierwszy i scenę pierwszą, która będzie bardzo szczegółowa, będzie w niej dużo wątków martyrologii narodopolskiego, poznamy kumpli z filomatów i filaretów, bo śpiewamy sobie i poznamy pierwsze wizje, czyli małą improwizację oraz pieśń zemsty sobie zaśpiewamy, w której występuje motyw wampiryczny. Będziemy sobie bardzo to dokładnie wszystko omawiać. Czyli następną lekcję też zaczniemy od krótkiego podsumowania w formie jakiejś kartkówki na Google Forms tego, co dzisiaj było. Czyli czym był ten mesjanizm, o czym jest w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, o czym jest śmierć pułkownika, jakie wydarzenie historyczne, czyli powstanie listopadowe, no i co tutaj mamy zawarte w przemówieniu, w dedykacji do dziadów części trzeciej oraz w samym prologu o tej roli wybrańca. I mam też wypracowanie dotyczące prologu. Jest to wypracowanie, które było w zeszłym roku chyba na maturze. I to też wam podeślę, ale z jakimś takim dłuższym terminem. Powiedzmy po pierwszym tygodniu maja, żebyście mi odesłali na maila Bednarskiego. I przypominam, że czekam na resztę wypracowań, tych, co mi kiedyś przynosiliście wydrukowane.